Sygnały świata Poznań Wielkopolska. W ubiegłorocznym Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych wzięli udział Maria i Zbigniew Niesiołowscy.
No jest to wiele, wiele bardzo interesujących wydarzeń, w których niewidomi mogą uczestniczyć absolutnie tak jak osoby widzące, czyli w pełni odbierać te dziedziny kultury i sztuki, z których dotychczas byli wykluczeni. To jest pomysł Stowarzyszenia De Facto z Płocka, które w tym roku robi już trzeci festiwal.
Płock bardzo polubił niewidomych, czego wyrazem jest zaproponowanie nam udziału w takiej bardzo sympatycznej imprezie, mianowicie w wymianie pomiędzy Darmstadt w Niemczech a Płockiem, wymianie kulturalnej. I mimo tego, że Płock ma bardzo dużo ofert kulturalnych, zaproponował nam, to znaczy aktorom niewidomym, amatorom raczej, wyjazd z naszym takim spektaklem Manufaktura obrazu.
Pięciu ślepców sprzeczało się o naturę słonia. Ten, który dotykał trąby, mówił: słoń to jest wielki wąż. Nie, nie. Mówi ten, który dotykał kła, słoń to jest ostra dzida. Mylicie się, mówił ten, który dotykał ucha. Słoń to jest włochaty koc. Absolutnie nie macie racji, mówił ten, który dotykał nogi. Słoń to jest drzewo. Wszyscy mylicie się, mówił ten, który dotykał brzucha. Słoń to jest wielka beczka.
Manufaktura obrazu to spektakl, który został przygotowany na drugim Festiwalu Kultury i Sztuki w ubiegłym roku.
Reżyserem jest pan Mariusz Pogonowski, człowiek absolutny, człowiek teatru. Jest aktorem Teatru Płockiego imienia Szajawskiego i jest rzeczywiście wspaniałym reżyserem. Czuje po prostu to, co robi.
Czy każdy może być aktorem?
Żeby się dostać na ten festiwal zeszłoroczny, trzeba było napisać opowiadanie ukazujące jakiś aspekt życia osoby niewidomej i trzeba było napisać podanie, w którym należało uzasadnić, dlaczego mnie akurat należy wybrać. Ja na przykład pisałem, że już w wieku 7 lat w salce parafialnej grałem Piłata pierwszy raz w życiu. No i całą masę innych przygód teatralnych miałem i to pewnie zdecydowało o tym, że zostałem wybrany, a jednocześnie fragmenty mojego opowiadania znalazły się potem w manufakturze obrazu. Wiecie, jak lubię pływać. Kiedyś byłem na obozie sportowo-rehabilitacyjnym, no i dogadałem się z instruktorem orientacji w przestrzeni, że on też jest dobrym pływakiem i bardzo lubi pływać. Postanowiliśmy wypłynąć w głąb morza. No, płynę i w pewnym momencie orientuję się, że jestem sam. Brzegu już nie słyszę. Boże, co się stało? Czyżby on się utopił? Ale przecież gdyby tonął, to by jakieś odgłosy wydawał, coś bym słyszał. Przecież nic takiego się nie działo. Zaraz, nie wolno wpadać w panikę. Trzeba pomyśleć, co robić. Kiedy płynąłem w stronę Szwecji, to słońce piekło mnie w lewy policzek. Wobec tego, jak będę wracał do Polski, to musi mnie piec w prawy policzek. No i tak się stało. Udało się dopłynąć. Wylądowałem, co prawda, 200 metrów od naszej grupy, no ale ktoś mnie podprowadził. Pytam: Boże, co jest z Pawłem? No jak to co? Leży i opala się cały czas. Jak to się opala? No cały czas tutaj był z nami i się opalał. No więc ja do tego palanta z pretensjami i wiecie, jak on się tłumaczył? Że woda była za zimna.
Sama manufaktura obrazu została skonstruowana z różnego rodzaju przeżyć, emocji osób niewidomych, tak jak życie niewidomego upływa. I przedstawiliśmy to właśnie w Darmstadt. Prompter pokazywał to w języku niemieckim, to co mówiliśmy i przedstawialiśmy na scenie.
Którzy byli z całej Polski, jak się odbywały próby?
W zeszłym roku mieliśmy 5 prób i właściwie to przedstawienie rodziło się na próbach. Nie tylko reżyser, ale i uczestnicy mieli mnóstwo pomysłów i to wszystko razem zebrane złożyło się na spektakl, który bawi, a nawet bardzo głęboko niektóre osoby porusza. W Darmstadt wolontariusze opowiadali o pani, która w pewnym momencie rozpłakała się i wybiegła z widowni. Nie mogła wytrzymać pewnych kwestii.
Mieliśmy spotkanie potem z publicznością po spektaklu i rzeczywiście publiczność bardzo ładnie reagowała na sali. Można było odczuć taką zadumę, refleksję. Odebraliśmy ogromną owację, z czego się ogromnie cieszyliśmy. Myślę, że byliśmy dobrymi ambasadorami.
Płock i Darmstadt to są miasta partnerskie. W tym roku przypada jubileusz 25-lecia tej współpracy. No i Płock wysłał na ten jubileusz manufakturę obrazu z 19 aktorami, z których większość to są osoby całkowicie niewidome, uznając, że to będzie coś no chyba bardzo oryginalnego i poruszającego i rzeczywiście trafili w dziesiątkę. Warto dodać, że Płock sfinansował cały ten wyjazd.
Mieliśmy ciekawe spotkanie z osobami niepełnosprawnymi i ich przyjaciółmi. I co się okazało, że nasza grupa zdominowała jakby to spotkanie. Ja myślę, że osoby niepełnosprawne w Niemczech są bardziej wycofane, ale to może wynika z tego, że jesteśmy młodą demokracją i bardziej jesteśmy dynamiczni. Bariera językowa nie stanowiła przeszkody w porozumiewaniu się.
A gdyby tak porównać sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce i w Niemczech?
No Niemcy tak samo narzekają na kryzys, na reformy. Wystąpił przewodniczący Związku Niewidomych, który właśnie mówił, że politycy chcą im odebrać, że zamrozili kilka lat temu jakieś świadczenia, teraz chcą następne odbierać. Także myślę, że kryzys dotyka równo wszystkich w Europie, nawet w takim bogatym kraju jak Niemcy.
Mazowieckie Stowarzyszenie de facto prowadzi e-kiosk, to jest udostępnianie prasy dla osób niewidomych. Również prowadzi dyskusyjny klub filmu z audiodeskrypcją.
No w tym roku uruchomili portal obywatelski, do którego niewidomi mogą przesyłać swoje materiały publicystyczne, poruszające no, najważniejsze dla nich tematy i portal będzie usiłował zainteresować, żeby również tej wykluczonej dotychczas z wielu dziedzin grupie poprawiało się, żeby była włączana do różnych aspektów życia społecznego i kulturalnego.
Poza tym portal obywatelski jeszcze prowadzi taki cykl informacyjno-prawny, mianowicie wszystkie prawne interpretacje dotyczące osób niepełnosprawnych, a szczególnie niewidomych, są tam zamieszczane. Są tam również zamieszczane tak zwane dobre praktyki, to znaczy to, co udało się zrobić dla niewidomych, to co niewidomi robią dla lokalnych społeczeństw. Myślę, że jest to bardzo dobra taka platforma wymiany doświadczeń i pomysłów. Portal inicjatyw obywatelskich można znaleźć na stronie de facto, wpisując nawet w wyszukiwarkę po prostu de facto.
We wrześniu trzeci Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych w Płocku. Będziecie brali udział w tym festiwalu?
Mamy nadzieję, bo aplikowaliśmy, ale decyduje aktywność niewidomych. To, co oni robią, chodzi o to, żeby pokazać, że niewidomi mają jakiś dorobek. No, między innymi przewidziane są takie seminaria pod hasłem włączyć wykluczonych do wszystkich aspektów życia społeczno-kulturalnego. Zainteresowane osoby powinny śledzić stronę de facto i wtedy na pewno będą mieli wielką szansę uczestniczenia w różnych wydarzeniach, nie tylko w tym festiwalu, ale na pewno w tych inicjatywa, które de facto planuje, a tak podejrzewam, że będzie tego sporo w najbliższym czasie.
Warto wybrać je do Płocka?
Bardzo warto. To, co robi Stowarzyszenie de facto oraz władze miasta Płocka jest wprost niewymierne i w wymiarze społecznym i psychicznym, ponieważ daje wiele niewidomym. Przede wszystkim pozwala ludziom uwierzyć w siebie, że potrafią, że mogą, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
Maria i Zbigniew Niesiołowscy, dziękuję Państwu za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Paweł Kamza i Krzysztof Galas.
Książka do posłuchania.
Ellen Alksztyn, Caryca.
Jeszcze powiedzmy dla porządku, kto czyta.
Małgorzata Rewińska. I robi to świetnie. No, się wczuwa kobieta, czyta życiorys kobiety. No, trzeba to przeczytać, bo to jest nie do opowiedzenia.
Książka w zasadzie historyczna, pokazująca różne momenty życia kobiety, która była chłopką pańszczyźnianą, a została carycą rosyjską i pokazuje, jak przechodziła z warstwy do warstwy, czy z klasy do klasy, żeby być wierny Marksowi. I jest ta książka wierna socjologii tego czasu. Gorzej jest z wiernością wobec głównej postaci. To znaczy obraz Marty, późniejszej carycy Katarzyny, w wersji autorki jest nie do końca spójny i zgodny z historią.
Ale za to, jak Piotr jest przedstawiony, nie dość, że rosyjska dusza pełną gębą, to jeszcze w dodatku ten człowiek jest szalony.
Oczywiście obraz Piotra, pierwszego wielkiego reformatora i twórcy tak naprawdę współczesnej Rosji. Mówię współczesnej, bo to Piotr otworzył Rosję na Europę Zachodnią i wymyślił, że kierunkiem ekspansji powinien być Zachód, a nie Wschód. Dotarł do morza, wyrzucił Szwedów z Inflant i stworzył Sankt Petersburg. I jest postacią niejednoznaczną, ale z wszystkich pamiętników, które są zachowane, już wtedy pisano namiętnie, to jest epoka oświecenia, gdzie pamiętnikarze podróżowali do Rosji, opisywali. Ten obraz Piotra, jaki się z tych pamiętników wyłania i ten, który stworzyła autorka, jest zgodny z historią. O ile ta książka podoba mi się jako książka historyczna, to kompletnie nie podoba mi się główna postać. To chciałbym zobaczyć, jak ta kobieta się zmienia. Książka zaczyna się w momencie śmierci Piotra i Katarzyna wspomina, jak była młoda i wspomina swoją karierę i z pojedynczymi powrotami do tej sytuacji pogrzebu Piotra i tego, co będzie działo się potem. Gdyby tą książkę napisał mężczyzna, to powiedziałbym, że jest to książka seksistowska, która sprowadza kobietę wyłącznie do sfery zmysłowej, a pozbawia ją kompletnie emocji i umysłu. I duszy. Ponieważ ja nic nie wiem o tym, jak się ta kobieta czy ta dziewczyna zmieniała. Ja chciałbym zobaczyć jej zmiany, a tego nie ma. Ona od początku już wszystko wie, wszystko rozumie. Ta postać daje taką możliwość, żeby pokazać jej rozwój psychologiczny. Tego niestety w tej książce nie ma. Jest freskiem historycznym, który opowiada bardzo zmysłowa kobieta.
Oczywiście też nie dowiedziałem się tego, o czym mówisz. Natomiast nigdy w ten sposób nie pomyślałem. Ale to ty wiedziałeś coś więcej.
Bo jak ja wiedziałem to, bo zacząłem czytać wspomnienia i pamiętniki i kilka biografii Piotra, bo byłem ciekawy, gdzie autorka mija się z prawdą historyczną i mija się w kilku momentach, ale to już zostawmy to. Przyjemność wszystkim, którzy będą chcieli nurzać się w historii, a czas jest bardzo ciekawy i wart lektur dalszych. Ta książka tego prowokuje i to jest jej ogromną wartością.
Ellen Alksztyn, Caryca.
I książka jest dostępna w wersji czytaka, czyli nie na kasetach niestety. Można ją też znaleźć w wersji MP3, wgrać do telefonu i słuchać w podróży.
Polecali Paweł Kamza i Krzysztof Galas. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.